Wstęp. Na Suwalszczyźnie jest wiele ciekawych miejsc, które warto poznać. Zalicza się do nich także okolica miejscowości Krzywe koło Suwałk. To właśnie tutaj, na niewielkim obszarze porośniętym przez lasy i łąki, zachowało się prawdziwe bogactwo polodowcowej rzeźby terenu. Jest tu wiele interesujących jezior i malownicze rzeki płynące w głębokich dolinach, ze stromych morenowych zboczy wypływają liczne źródliska, a urokliwe śródleśne torfowiska zachwycają naturalnym pięknem. Wędrując po tej okolicy zapoznać się można z różnymi typami lasów, w których żyją rzadkie gatunki roślin i zwierząt, a w wiejskim krajobrazie zobaczyć można ciekawe przykłady dawnego budownictwa oraz liczne ślady działalności ludzi z czasów prehistorycznych i historycznych. W przewodniku po ścieżce edukacyjnej las przedstawione zostały niektóre walory przyrodnicze tej okolicy oraz wybrane fakty z dziejów człowieka na tym terenie. Zadaniem tej ścieżki jest zwrócenie uwagi na bogactwo zjawisk przyrodniczo-kulturowych, jakie kryją się w zwykłym z pozoru lesie, położonym na skraju suwalskiej wsi. Problematyka przyrodnicza i kulturowa, zawarta w tekście tego przewodnika, swobodnie przeplata się i uzupełnia, ale zasadniczym celem jest przystępne przekazanie praktycznej wiedzy przyrodniczej i zainteresowanie historią tego regionu. Aby zwiedzić ścieżkę, trzeba przyjechać do siedziby dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego, która znajduje się w miejscowości Krzywe. Łatwo tu trafić z pobliskich Suwałk, autobusami komunikacji miejskiej lub własnym samochodem. Można tu także dotrzeć rowerem lub pieszo, wędrując szlakiem niebieskim przebiegającym wśród malowniczo położonych jezior chuciańskich. Czasy zwiedzania ścieżki wynosi około 1 godziny. Przed wyjściem w teren warto obejrzeć muzeum przyrodnicze w budynku dyrekcji parku oraz ciekawe skansen etnograficzne przy leśniczówce Krzywe. W punkcie informacji turystycznej można zaopatrzyć się w materiały informacyjne lub skorzystać z usług przewodnika. Przystanek pierwszy Grąd. Początek ścieżki znajduje się przy budynku dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego. Na tle sąsiadującego z budynkiem lasu widać dużą zieloną bramę, która jest wejściem na ścieżkę. W głębi lasu położony jest drewniany pomost spacerowy, który pozwala wygodnie poruszać się po terenie tego lasu i swobodnie obserwować otoczenie. Zanim wyruszymy na spacer, warto zwrócić uwagę na treść tablic informacyjnych, które zawierają mapy przedstawiające przebieg trasy ścieżki lasu oraz innych istniejących w parku ścieżek edukacyjnych. Należy także zwrócić uwagę na oznakowanie ścieżek, ułatwi to ich zwiedzanie. Trasa ścieżki las i sąsiedniej ścieżki suchar została oznaczona białymi kwadracikami z zielonym paskiem przekątnej. W razie potrzeby, trzeba wypatrywać takich symboli na drzewach, kamieniach lub tabliczkach kierunkowych. Trasy tych ścieżek przecinają dwa szlaki turystyczne, zielone i żółte, oznaczone białymi prostokątami z poziomymi paskami w kolorze zielonym lub żółtym. Przebywając w lesie jesteśmy otoczeni zbiorem organizmów roślin, zwierząt i grzybów, które tu współistnieją i są powiązane różnymi zależnościami życiowymi. W ten sposób tworzą one wielką rodzinę, a las jest ich domem, w którym zamieszkują środowiska gleby, wody i powietrza. W języku przyrodników taki leśny dom nazywa się ekosystemem leśnym. W skład ekosystemu leśnego danej okolicy mogą wchodzić różne typy lasów, które najłatwiej przedstawić opisując istniejące siedliska leśne. Pozwala to skutecznie uporządkować wiedzę i zrozumieć wiele zależności i reguł, którym podlega rozwój lasu. Obserwując leśne środowisko nie będziemy się jednak zagłębiać w zbyt naukowe rozważania, a raczej spojrzymy na las możliwie wszechstronnie. Przekraczając bramę wejściową ścieżki las wchodzimy do liściastego lasu na solidny drewniany pomost. Pozwala on wygodnie spacerować, a po dłuższym pobycie stwarza wrażenie obserwacji otoczenia z pozycji widza przebywającego w leśnym teatrze natury. Las postrzegany z takiej perspektywy staje się prawdziwą sceną dźwięków, zapachów i kolorów, a jednocześnie źródłem praktycznej wiedzy przyrodniczej. Na początku ścieżki znajduje się siedlisko leśne o charakterze grądu, który w terminologii naukowej nazywa się Tiliocarpinetum. Terminem tym określa się wielogatunkowy las liściasty, a dokładniej całą grupę zespołów roślinnych występujących na obszarze środkowej i wschodniej Europy. Grądy występują na glebach gliniastych lub gliniasto-piaszczystych, świeżych lub średniowilgotnych, gdzie woda gruntowa przemieszcza się w glebie, drenuje i znajduje się poniżej 1 metra od powierzchni ziemi. Tam, gdzie woda stagnuje, zbiorowiska grądowe nie występują. Grądy nie wymagają specjalnych warunków klimatycznych. Powstają przeważnie na nizinach i wyżynach, a w warunkach podgórskich sięgają do wysokości od 400 do 500 metrów nad poziomem morza. Stanowią pod względem przyrodniczym najbogatszy zespół roślinny występujący w naszej strefie klimatycznej. Podłoże wzrostu roślin zasobne jest bowiem w związki mineralne powstające z rozkładu bogatej, aktywnej próchnicy. Dzięki intensywnemu rozkładowi próchnicy powstają charakterystyczne dla grądów gleby brunatne lub słabo zbielicowane. Grądy zajmują przeważnie miejsca płaskie lub słabo pochyłe i zdarza się często, że graniczą z wilgotnymi olsami, bądź żyznymi łęgami, a jednocześnie sąsiadują z siedliskami uboższymi, zaliczanymi do borów mieszanych. W dawnych czasach grądy zajmowały w Europie Środkowej i Wschodniej rozległe przestrzenie, ale zamieniono ich tereny na grunty uprawne, a lasy pozostawiono na jałowych dla rolnictwa glebach. W Polsce znaczne obszary grądów o charakterze zbliżonym do naturalnego zachowały się w Puszczy Białowieskiej. Pomimo niekorzystnych przekształceń środowiska, grądowe gatunki roślin zachowały ogromną żywotność i nadal są pospolite w naszym kraju. Niekiedy więc zdarza się, że nawet mały lasek rosnący na właściwym dla zespołu siedlisku ma pełny i charakterystyczny dla grądu skład gatunkowy. Jednak znacznie częściej działalność człowieka zmienia oblicza grądów, przyczyniając się do powstawania różnorodnych ich form, które kształtują się w wyniku ewolucji zawartych w grądach zespołów roślinnych. Wędrując drewnianym pomostem ścieżki mamy okazję przyjrzeć się takiemu grądowi, którego roślinność ukształtowała się na skraju wsi zwartego lasu iglastego. Popatrzmy najpierw na drzewa. Gatunkami tworzącymi górne piętro są tu dąb szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Dilia cordata oraz wiąz szypułkowy Ulmus laevis, jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa. Zaznacza swoją obecność topola osika Populus tremula, świerk pospolity Picea abies, wierzba i Vasalix caprea oraz klon zwyczajny Acer platanoides, wiąz górski Ulmus glabra i klon jesionolistny Acer negundo. Zwraca uwagę zupełny brak grabu zwyczajnego Carpinus betulus oraz duży udział klonu jesionolistnego. Zagadkowy jest zwłaszcza brak grabu, który jest przecież jednym z podstawowych gatunków grądowych. Prawdopodobnie został on trwale usunięty ze składu okolicznych drzewostanów w czasach intensywnej działalności smolarzy w XVIII wieku. Natomiast klon jesionolistny jest w tym lesie zagranicznym gościem. Jest gatunkiem pochodzenia amerykańskiego, który od dawna wprowadzano do zadrzewień miast i wsi. Do tego lasu trafił z poboczy pobliskiej drogi, która jest nim obsadzona. Jednak w obcym środowisku leśnym nie czuje się dobrze. Najbardziej chyba mu szkodzi niedobór światła. Dlatego przegrywa konkurencję z miejscowymi drzewami i z każdym rokiem jest go coraz mniej. Jeżeli popatrzymy na dęby szypułkowe widoczne na początku ścieżki, to zwraca uwagę ich nietypowy wygląd. Są to drzewa w wieku około 120 lat, które wyrosły jako pędowe odrośla z pni po dawno ściętych drzewach. Bardzo oryginalna jest zwłaszcza grupa czterech dębów po prawej stronie pomostu. Pień dębu, który dał im siłę wzrostu, taką długowieczność i rozmiary musiał być imponujący. Druga zwarta grupa dębów porasta niewielki pagórek na skraju pola. Wraz z nimi rosną tu także okazałe lipy drobnolistne. W tych dwóch miejscach wilgotność i jakość gleby wydają się optymalne dla rozwoju roślinności typowego grądu. Pozostałe fragmenty lasu charakteryzują się znacznie większą wilgotnością, a miejscami występuje płytkie podłoże torfowe. Dawno temu przepływała tutaj rzeka, która wpływała do zatoki obecnego jeziora Krzywego. Środek jej dawnego koryta zajmuje dzisiaj rów melioracyjny. Wiosną przepływa nim dużo wody, a teren poniżej grądu jest całkowicie zalany. W tej wilgotniejszej części grądu, w pobliżu niewielkiej platformy, rośnie okazała olsza czarna Alnus glutinosa i brzoza brodawkowata Betula pendula. Są to bardzo sędziwe drzewa. Żyją podobnie długo jak ludzie i rzadko przekraczają wiek 100 lat. Tworzą tutaj ciekawą parę czarna olsza i biała brzoza. Długowiecznymi drzewami są natomiast dęby i lipy, które dożywają wieku tysiąca lat, a jesiony, sosny i świerki żyją przeciętnie około 200-300 lat. Przyjrzyjmy się teraz warstwie krzewów. Jest ona bogata w gatunki, lecz nie osiąga dużego zwarcia z powodu cienistości lasu. Występuje tutaj czeremcha zwyczajna Padusavium, leszczyna pospolita Corellus avellana, trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus i trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, dereń świdwa Cornus sanguinea, bezczarny Sambucus nigra, porzeczka alpejska Ribes alpinum i porzeczka czarna Ribes nigrum oraz podrost drzew liściastych, lipy, klonu, dębu, wiązu, jesionu, osiki i olszy. Od momentu powstania ścieżki w 1996 roku do składu gatunkowego dołączyły jarząb pospolity Sorbus aucuparia i wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum. Prawdopodobnie nasiona tych krzewów przyniosły tu ptaki. Liczne są zwłaszcza krzewinki wiciokrzewu, które pochodzi z pobliskiego boru. W każdym gruncie bardzo bujnie rozwinięte jest runo leśne, które pokrywa ponad 80% powierzchni terenu. Typową cechą roślinności grądowej jest fascynująca zmienność barw zachodząca w ciągu roku. Rzadko mamy okazję, aby dokładniej się temu przyjrzeć. Istniejąca tu ścieżka pozwala zobaczyć od wewnątrz te cykliczne przemiany i nasycić oczy widokiem leśnych kwiatów, które tylko w lesie są takie piękne i prawdziwe. Najwspanialsza jest oczywiście pora wiosenna, kiedy przyroda budzi się do życia, a człowiek spragniony jest widoku kwitnących kwiatów, śpiewu ptaków, a nawet brzęczenia owadów. Wielką radość sprawia wówczas widok pierwszych zielonych łodyżek przylaszczek Hepatica nobilis, które wychylają się z brunatnych zeszłorocznych liści wynosząc ku słońcu kielichy fioletowych kwiatów. Są wtedy bardzo wrażliwe na powiew zimnych wiatrów. Jeżeli na początku wiosny utrzymują się chłody, to kwitnących przylaszczek bywa niewiele. Ale kiedy wiosna od samego początku jest ciepła, zakwitają tak masowo, że cała powierzchnia lasu w pobliżu pomostu wygląda jak brunatny dywan w fioletowe wzory. Po przylaszczkach przychodzi pora na zawilce gajowe anemonene morosa. Są one jeszcze bardziej wrażliwe na zimno niż przylaszczki. Zatem wyłaniają się ze ściółki ostrożnie, jakby upewniając się, czy to właściwa pora. Kiedy nabiorą pewności, rosną z taką szybkością, że można to dosłownie usłyszeć i zobaczyć. Ich pierzaste listki przykrywają stopniowo przekwitające przylaszczki, a wiotkie łodyżki dostojnie dźwigają białe kwiaty. Wokoło robi się śnieżno-biało, jakby na powrót zima wróciła, a to festiwal kwitnienia trwa pełną mocą. Przyglądając się kwitnącym zawilcom, warto wiedzieć, że potrafią one wędrować. Pomaga im podziemne kłącze osiągające długości 30 cm. Na jednym końcu kłącze posiada pączek, dzięki któremu rośnie, podczas gdy drugi koniec stopniowo zamiera. W ten sposób roślina corocznie przemieszcza się, odnajdując świeżą, niewyjałowioną glebę. Pośród zawilców wystają różowe formy o łuskowatej postaci. Przypominają jaskrawe owocniki niektórych rzadkich grzybów. Są to łodyżki łuskiewnika różowego Latchra aesculum maria, bardzo ciekawej rośliny pasożytniczej. Posiada ona, około 1 metra pod ziemią, masywne rozgałęzione kłącze pokryte białymi łuskami, którego waga może dochodzić do kilku kilogramów. Kłącze to cienkimi korzonkami oplata korzenie pobliskich drzew i krzewów i za pomocą ssawek czerpie z nich potrzebne do życia składniki. Pasożytuje głównie na olszy i leszczynie. Dawniej uważano łuskiewnika za roślinę owadożerną, ponieważ w łuskach kłącza znajdowano dużą ilość martwych i żywych owadów. Jednak łuskiewnik tylko je zwabia, zapewniając schronienie. Przy okazji korzysta z martwych ciał owadów, które w stanie rozkładu służą mu za pokarm. Każdego roku łuskiewniki pojawiają się masowo w coraz to nowych miejscach, ale można je obserwować tylko wczesną wiosną, ponieważ szybko znikają z powierzchni ziemi. W tym czasie przekwitają także zawilce, a płatki ich kwiatów unosi wiatr, przykrywając ziemię, rośliny i pomost białym całunem. Ale kwitnienie wcale się nie kończy. Pod koniec maja zakwitają konwalie majowe Convallaria majalis i kokoryczki wonne Polygonatum odoratum. Obie rośliny mają przepiękne drobne kwiaty, które bardzo przyjemnie pachną, a ich estetyczna biel silnie kontrastuje z soczystą zielenią liści. Pomimo ładnego wyglądu są te rośliny trujące, a jednocześnie lecznicze. Ich soczyste owoce wyglądają bardzo atrakcyjnie i przypominają nieco jadalne owoce żurawiny błotnej i borówki czernicy. W tym samym czasie pokazują się także białe kwiaty gwiazdnicy wielkokwiatowej Stellaria holostea i gwiazdnicy gajowej Stellaria nemorum oraz żółto kwitnący gajowiec żółty Galeobdolon luteum, którego pełzające łodyżki pokrywają ziemię zwartym kubiercem. Wśród łanów gajowca łatwo wypatrzyć grupy roślin o nerkowatych, połyskujących liściach. To kopytniki pospolite Asarum europaeum. Ich soczysta, głęboka zieleń zwraca uwagę. Trudniej odnaleźć ich kwiaty, ponieważ są małe, niepozorne i schowane pod liśćmi, a w dodatku świetnie maskują się brązowym okwiatem. Odnalezienie kwiatów tej rośliny jest więc podobnie trudne, jak znalezienie czterolistnej koniczynki. Jeżeli się to uda, kwiat kopytnika warto powąchać. Okazuje się, że pachnie pieprzem. Kopytnik unika światła słonecznego i dlatego najokazalsze rośliny rosną w miejscach najbardziej zacienionych. Wilgotne i cieniste fragmenty grądu odpowiadają również podagrycznikom pospolitym a jego podium podagraria. Wczesną wiosną są to jeszcze niepozorne delikatne roślinki. Daleko im do urody zawilców czy przylaszczek. Lecz kiedy drzewa rozwiną liście i wewnątrz lasu zrobi się ciemniej, podagryczniki nabierają tempa wzrostu. W połowie lipca osiągają znaczną wysokość i rozmiary i wyraźnie dominują nad innymi roślinami. Wtedy zakwitają. Okazuje się wówczas, że mają całkiem ładne białe baldachy kwiatów, których miły zapach wypełnia wnętrze lasu. Zwabia to mnóstwo owadów. Na pojedynczych kwiatostanach zobaczyć można po kilka gatunków owadów, które zgodnie pożywiają się pyłkiem i nektarem. Najciekawsze są lśniące metaliczną zielenią, duże chrząszcze kruszczycy złotawki Cetonia aurata oraz zmorsznik czerwony Leptura rubra i Strangalia plamista Leptura maculata, owady z rodziny kuskowatych. Liczne są również muchówki o zadziwiających barwach ciała. Spośród nich częstym gościem jest Meatchropa florea, która jaskrawo-żółtym wyglądem przypomina osę. Kiedy roślinność runa osiąga maksymalny stopień rozwoju, do aktywności budzą się drzewa i krzewy. Odbywa się to stopniowo i w różnym terminie, ale każdego roku zachowywana jest interesująca kolejność. Pod koniec kwietnia, jako pierwsza, rozwija listki czeremcha zwyczajna. Wkrótce też zakwita ona białymi kwiatami, które są zebrane w wielokwiatowe zwisające grona i wydzielają tak odurzający zapach, że wewnątrz lasu, przy bezwietrznej pogodzie, robi się przyjemnie duszno i błogo. Nieco później rozwijają liście wierzby, osiki i leszczyny, a także brzozy, olsze i klony, najpóźniej wiązy, lipy i jesiony. Kiedy wszystkie drzewa i krzewy mają już świeże liście, dęby szypułkowe zdają się tego nie dostrzegać i wciąż głęboko śpią. Ich nagie, potężne konary sterczą z zielonego gąszczu lasu sprawiając wrażenie, jakby drzewa te były martwe. Dopiero w połowie maja budzą się z zimowego letargu. Ich liście rozwijają się powoli, ale kiedy zakończą wzrost, ogromne korony dębów zostają nimi szczelnie wypełnione i na dnie lasu tworzy się półmrok. Przystanek drugi, obozowisko łowców reniferów. Z cienistego lasu wychodzimy na otwartą przestrzeń pobliskiego pola. Widać stąd łąkę, niebieską toń jeziora, zabudowania wsi krzywe, żwirową drogę, trochę krzewów i roślin. Na pozór nic szczególnego tu nie ma. A jednak to tylko złudzenie, spoglądamy przecież na obecną chwilę tego miejsca. Spójrzmy w przeszłość i spróbujmy sobie wyobrazić, jak mogło tu być kilka tysięcy lat temu. Jesteśmy na niewielkim wzniesieniu w pobliżu jeziora. Z trzech stron znajdują się podmokłe obniżenia, miejscami wypełnione torfem, a środkiem jednego z nich płynie woda. W dawnych czasach, gdy poziom wód jezior i rozlewisk był znacznie wyższy, znajdował się tu półwysep, obok którego przepływała rzeka lub strumień. Półwysep nie był co prawda wielki, ale z pewnością malowniczo położony, bezpieczny i suchy. W czasach prehistorycznych takich właśnie miejsc poszukiwali ludzie, aby się osiedlać. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, że na tym półwyspie rzeczywiście znajdowały się obozowiska prehistoryczne. Do czasów dzisiejszych zachowały się liczne przedmioty wykonane z krzemienia, które pozostawili dawni mieszkańcy tej okolicy. Zostały one naukowo zbadane, oznaczono ich wiek i pochodzenie. Znalezione zabytki pochodzą z okresu całej epoki kamienia. Jednak najciekawsze i najliczniejsze są najstarsze znaleziska pochodzące ze schyłku starszej epoki kamienia sprzed około 12 tysięcy lat, to jest późny paleolit. Być może nie jest to wiele w stosunku do dziejów człowieka na południu Europy, czy w środkowej Afryce, których metryka sięga nawet kilku milionów lat wstecz, ale trzeba wiedzieć, że jakiekolwiek wcześniejsze ślady osadnictwa na naszych terenach zostały zasypane w pleistocenie osadami lodowców. Dlatego też pierwsze pewne ślady pobytu ludzi pochodzą z czasów po ustąpieniu ostatniego lodowca skandynawskiego. Dopiero 14 tysięcy lat temu, spod grubej pokrywy lodowej wyłonił się surowy krajobraz polodowcowy. Przez długi okres czasu, wśród morenowych wzniesień istniały liczne rozlewiska i zastoiska wód roztopowych. Woda, bardzo wolno wsiąkała w rozmarzającą ziemię, a jej nadmiar odpływał predolinami rzek lodowcowych, żłobiąc głębokie rynny późniejszych jezior. Na południu regionu, płaskie obszary rozległych sandrów świeciły bielą piasków, których drobiny w porze ciepłej porywał wiatr i układał z nich arktyczne wydmy. W czasie zim wracały silne mrozy oraz intensywne opady śniegu, a pusty krajobraz jeszcze wielokrotnie zastygał w bezruchu. W miarę zanikania pokrywy lodowej na Półwyspie Skandynawskim, zimy stawały się u nas coraz krótsze, a lata cieplejsze. W naszej szerokości geograficznej słońce świeciło wysoko nad horyzontem i dlatego mocniej ogrzewało ziemię niż na dalekiej północy. Po ustaniu arktycznych chłodów, w ciągu kilku stuleci, na jałową przestrzeń wkroczyła skąpa roślinność. Krajobraz większej części Europy zaczął wówczas przypominać arktyczną tundrę. W warunkach środkowoeuropejskiej tundry żyły różne zwierzęta, ale najliczniejsze były stada reniferów. Dla tych zwierząt charakterystyczne były sezonowe wędrówki. Zimą wędrowały one daleko na południe i zachód kontynentu, a latem wracały na północ. W ślad za nimi maszerowały nieliczne grupki praeuropejczyków. Wędrówki reniferów przyczyniały się w ten sposób do zasiedlenia przez ludzi pustego środka Europy. W tamtych zimnych czasach ludzie nie znali jeszcze hodowli roślin, ani zwierząt, nie uprawiali ziemi, nie używali metali, nie potrafili też wytwarzać najprostszych naczyń glinianych. Utrzymywali się z polowania na różne zwierzęta żyjące w warunkach tundry, ale z biegiem czasu wyspecjalizowali się w polowaniu na renifery. Właśnie dlatego nazywamy ich dzisiaj łowcami reniferów. Najstarsze, stwierdzone naukowo ślady pobytu łowców reniferów pochodzą sprzed 13 tysięcy lat z terenu Wielkich Jezior Mazurskich. Ludzie ci reprezentowali kulturę hamburską, której przedstawiciele najwcześniej opanowali niż środkowoeuropejski po ustąpieniu lodowca. Ich kultura ukształtowała się w okolicach dzisiejszego miasta Hamburga w Niemczech. Wyraźne nasilenie osadnictwa na naszym terenie nastąpiło 12 tysięcy lat temu, kiedy zrobiło się wyraźnie cieplej, a klimat ostatecznie ustabilizował się. W miejscu, gdzie przebywasz, założono w tym czasie jedno z obozowisk łowców reniferów. Znaleziono tu masywne okruchy, odłupki i regularne wióro krzemienne odłupane z krawędzi dużych rdzeni pochodzących z miejscowego krzemienia narzutowego. Wśród tego materiału natrafiono na liczne narzędzia krzemienne o charakterystycznych kształtach i zastosowaniu. Należą do nich skrobacze, rylce, drapacze, przekłuwacze, wiertniki, krzemienne noże i groty strzał w kształcie liścia wierzby. Narzędzia te można obejrzeć w muzeum parku. Ludzie, którzy pozostawili te narzędzia, zaliczani są przez archeologów do europejskiego kręgu kultur liściakowych, nazwanych tak od liściastego kształtu grotu strzały, jaki powszechnie stosowali. Byli to koczownicy nomadzi tundry, która wydawała się wtedy wieczna i nieskończona, a przypominała dzisiejszą tundrę syberyjską czy kanadyjską. Pośród zimnych pustkowi ówczesnej, środkowoeuropejskiej tundry rosły jednak liczniejsze grupy drzew składające się głównie z karłowatych sosen i brzóz oraz z zarośli wierzby i osiki. W miejscach podmokłych ziemię pokrywały kobierce mchów i porostów. Charakterystyczną krzewinką tego okresu był dębik ośmiopłatkowy Dryas Socopetala. Nie było już wtedy mamutów, a ich miejsce zajęły nieprzeliczone stada reniferów. Żyły tu także woły piżmowe, a z południa docierały łosie. Z drapieżników występowały niedźwiedzie, wilki i lisy polarne. Na licznych rozlewiskach gnieździły się i żerowały ogromne stada kaczek i gęsi. Pomimo obfitości zwierząt warunki życia łowców były skrajnie trudne i aby przeżyć musieli oni stale wędrować w poszukiwaniu dobrych łowisk. Pierwszymi z nich, którzy założyli swoje obozowisko nad brzegiem jeziora Krzywego, byli prawdopodobnie łowcy pochodzący z kręgu kultury perstuńskiej wywodzącej się znad rzeki Niemen. Była to grupa ludności stanowiąca wschodni odłam kultury lęgbijskiej o szerokim zasięgu rozmieszczenia na północnym wschodzie Europy. W tym samym czasie mogli tu również docierać z południa łowcy reniferów z obszaru środkowej Wisły zaliczani do kultury świderskiej. Bezkresne pustkowia dzisiejszej Suwalszczyzny penetrowało wtedy zaledwie kilkadziesiąt osób. Ich życie, zwyczaje i kierunki wędrówek związane były z reniferem. Podążali oni za dzikimi stadami, pokonując rocznie ogromne odległości. W dogodnych miejscach postojów uzupełnieniem codziennych zajęć było łowienie ryb i zbieranie jadalnych roślin. Okresowe obozowiska rodzinne zakładali w ciepłych dolinach rzek i jezior. Rozbijali jeden lub kilka szałasów. Potrzebne narzędzia wykonywali z krzemienia, kamienia, kości, drewna i dostępnych w tundrze materiałów organicznych. W miejscach, gdzie koczowali, znajdujemy najczęściej tylko półwyroby i narzędzia z krzemienia jako najtrwalszego surowca. Zachowane zabytki świadczą o dużej inteligencji naszych przodków w wykorzystaniu materiału, który był im dostępny. Technika prawidłowej obróbki krzemienia była trudna i wymagała sporego doświadczenia. Dlatego wypracowano wzorce i metody postępowania, dzięki którym uzyskiwano narzędzia o typowych kształtach i przeznaczeniu. W tym czasie powstawały również lokalne różnice w sposobie wytwarzania narzędzi, dzięki którym archeolodzy potrafią datować wiek zabytków i określić, do jakiej kultury archeologicznej należą. Z upływem wieków, coraz wyraźniej zaznaczała się odrębność kulturowa tych terenów w stosunku do innych części obecnych ziem polskich, ponieważ docierały tu często gromady koczowników ze wschodu, nawet z dalekiej Syberii. Posługiwali się oni się zupełnie innymi narzędziami krzemiennymi, co dobrze widać w materiale archeologicznym z wykopalisk przeprowadzonych w różnych częściach Suwalszczyzny i Mazur. Kiedy klimat ocieplił się, renifery odeszły na północ. Większość łowców powędrowała za nimi do Skandynawii. Nieliczni zostali na miejscu, przystosowując się do życia w strefie leśnej. W okolicach jeziora Wigr znajdują się również inne obozowiska łowców z późnego paleolitu. Wyraźna koncentracja osadnictwa z tego okresu znajduje się przy ujściu rzeki Czarnej Hańczy z jeziora Wigr oraz w północnej części tego jeziora. Przypuszczalnie pomiędzy jeziorami Pierty i Wigry, a następnie na południe wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy prowadziły szlaki okresowych migracji reniferów. Zanim pójdziemy dalej, popatrzmy uważnie na stojący tu dzisiaj szkielet szałasu z późnego paleolitu, który został zrekonstruowany na podstawie archeologicznych materiałów pochodzących z miejscowości Rydno koło Kielc. Odkryto tam i zbadano dobrze zachowane obozowisko łowców reniferów. Archeologom udało się ocenić wymiary pojedynczego szałasu, szczegóły jego konstrukcji i wygląd najbliższego otoczenia. Takie oryginalne informacje zostały wykorzystane przy wznoszeniu szałasu w Krzywym. W późnym paleolicie, domy ludzi mieszkających w tej okolicy ludzi były prostymi szałasami, które wykonywano z sosnowych, bądź brzozowych żerdzi i szczelnie pokrywano wyprawionymi skórami reniferów i innych upolowanych w tundrze zwierząt. Pod szkieletem szałasu znajdowało się zagłębienie, które po wysłaniu miękkimi skórami służyło do spania. Było tu również niewielkie palenisko otoczone kamieniami, które po nagrzaniu utrzymywały w środku ciepło. W okresach mroźnych zim, przed wejściem budowano niski przedsionek, który zabezpieczał wnętrze przed utratą ciepła. Wejście do szałasu umieszczano przeważnie od strony wschodniej, aby zabezpieczyć się od panujących wiatrów zachodnich. Codzienne czynności wykonywano poza szałasem. Znajdował się tu płaski kamienny stół i wysłane skórami siedziska. W pobliżu było duże ognisko, nad którym pieczono mięso lub przyrządzano odżywcze wywary z mięsa, tłuszczu i ziół, Ponieważ nie znano jeszcze naczyń glinianych, gotowanie wywaru odbywało się przez wrzucenie rozgrzanego kamienia do skórzanego mieszka zawierającego wodę i składniki wywaru.